Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w małym zastępstwie wystąpię ja, później będzie zamiast mnie kiedyś brat Marek. Temat, którym chciałbym się braterstwem dzisiaj podzielić, był na mojej liście wykładów do przygotowania od pewnego czasu. No i jak się należyła jaka okazja, sięgnąłem do mojej listy, na której są różne propozycje tematów i jeden z nich przygotowałem na nasze dzisiejsze zebranie, żeby się z nim podzielić. Tytuł będzie brzmiał: Nasza mowa, tak i nie. Nasza mowa, tak, nie, albo tak i nie. Chciałem zawsze do końca zrozumieć, co też Pan miał na myśli w takim właśnie stwierdzeniu, żeby nasza mowa była tak i nie i nic więcej, bo co więcej to jest od złego. No i dlatego też poświęciłem cały oddzielny temu wykład. Te słowa są zapisane, jak pewnie wiemy, w Mateusza 5 rozdziale, ponieważ są częścią tak zwanego kazania na górze. Zatem zajrzymy do rozdziału 5. I tam od 33 do 37 cały ten fragment sobie przypomnimy i ten fragment rozważymy wspólnie. Czyli Mateusz 5 rozdział 33 do 37. I nasz Pan między innymi mówi tam w ten sposób. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie albo krzywo przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, jest od złego. Tak powiedział nasz Pan przy tej okazji, to warto zważyć cały ten fragment, bo to się wiąże i z przysięganiem jako takim, przysięgać, nie przysięgać, na co przysięgać, na co nie przysięgać, jak również ta mowa tak i nie. Żebyśmy zrozumieli słowa naszego Pana z tego fragmentu, warto na początku sobie przypomnieć, że Bóg ma dwa ważne prawa, które rządzą Jego postępowaniem i te same dwa prawa również On oczekuje, tych samych dwóch praw oczekuje od swoich stworzeń, chociaż nie od każdego z nich w równym stopniu. Jakie to prawa? Prawo pierwsze, którym Bóg się rządzi, to prawo sprawiedliwości. Tak zwana miłość obowiązkowa. W Biblii nazywana często prawem Mojżesza albo zakonem Mojżesza. O, na przykład Ewangelia Jana 1,17, zobaczmy. Nazywana jest prawem Mojżesza albo zakonem Mojżesza, ponieważ przez Mojżesza Bóg podał to prawo cielesnemu Izraelowi, a cielesny Izrael tutaj funkcjonuje jako przykład całej ludzkości, prawda? Bo gdyby cała ludzkość była gotowa do zawarcia takiego przymierza, jak Izrael był gotowy, to Bóg zawarłby takie przymierze z całą ludzkością. I wiemy, że kiedyś zawrze, bo nowe przymierze zawarte kiedyś przecież całą ludzkością jest takim antytypem, prawda, przymierza zakonu. Więc zakon mojżeszowy, prawo mojżeszowe z tego powodu, że przez Mojżesza Bóg dał Izraelowi, czyli całej ludzkości, bo on tutaj reprezentował całą ludzkość i kiedyś w wieku tysiąclecia pod nowym przymierzem takie prawo zostanie dane do realizacji całej ludzkości. Ewangelia Jana 1,17. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Tu mamy źródła, dwa różne. Mateusz 22 rozdział, czyli ten Mateusz, którego analizujemy, ale nie 5 rozdział tam, gdzie jesteśmy, tylko troszeczkę dalej. Mateusz 22, od 36 do 40. Nauczycielu, które przekazanie jest największe? Pytają naszego Pana pewnego razu. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przekazanie. A drugie temu podobne, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przekazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Na tym opiera się cała sprawiedliwość, bo to jest sprawiedliwość. To, co ty nasz Pan powiedział, jest to sprawiedliwość. Miłość do Boga z całego serca, duszy i myśli. I do bliźniego jak samego siebie. Na tym polega sprawiedliwość. I to jest jedno boskie prawo. Drugie boskie prawo to miłość bezinteresowna. Zwana w Biblii prawem albo zakonem Chrystusa. Mojżesz takiego prawa miłości bezinteresownej nie podawał i Bóg nie oczekiwał miłości bezinteresownej od Izraela cielesnego. Ich problemem nie było to, że nie doszli do poziomu miłości bezinteresownej, z tego powodu nikt życia wiecznego nie uzyskał pod zakonem. Ich problemem było, że nie doszli do poziomu sprawiedliwości, miłości obowiązkowej. I z tego powodu nikt pod zakonem nie mógł dostać życia wiecznego. Bo gdyby osiągnęli sprawiedliwość nawet bez miłości bezinteresownej, mieliby życie wieczne. przynajmniej ci z nich, którzy by dopieli do poziomu sprawiedliwości. Zatem miłość bezinteresowna jest to drugie prawo i trzeba je wyraźnie oddzielić. Zresztą za chwilę do nich jeszcze powrócę, żebyśmy je umyślnie bardzo rozdzielili, bo nie dla każdego Bóg te dwa prawa ma do realizacji. A więc drugie prawo miłości bezinteresownej, zwane prawem albo zakonem, bo zakon to nic innego jak prawo. Prawem, zakonem Chrystusa. Zobaczmy do Galatów 6,2. Tam takie sformułowanie jest właśnie podane. Galatów 6,2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Zakon Chrystusowy w postaci miłości bezinteresownej. To nie jest nic innego. Jeśli jedni drugi będziecie nosili brzemiona, to sprawiedliwość, miłość obowiązkowa tego nie wymaga, tego nie oczekuje, to nie jest poziom miłości. Nie jest poziom miłości obowiązkowej sprawiedliwości, jest to poziom tej wyższej miłości bezinteresownej, nazwany tu wyraźnie, że wypełnimy zakon Chrystusowy, prawo Chrystusowe, jeżeli te brzemiona będziemy nosić. Potem zajrzyjmy do Ewangelii Jana, 13 rozdziału, wersety 34 i 35. Ewangelia Jana 13, 34 i 5. Nowe przykazanie daję wam. Nasz Pan też wyraźnie odróżnia się od tego przykazania, które było do tej pory pod zakonem. Żydzi przecież mieli to przykazanie. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nie ma na myśli miłości obowiązkowej, tej braterskiej, tej, którą sprawiedliwość wymaga, ma na myśli zupełnie nową miłość, nową jakość, której wcześniej nie było u Żydów, ponieważ zakon nie ukazywał takiego wysokiego poziomu, takiego wysokiego ideału. No i może jeszcze pierwszy list Jana 3,16, czyli pobiegniemy gdzieś na koniec Nowego Testamentu. Pierwszy list Jana 3,16. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. I znowu, potem poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. Nie było to kwestia sprawiedliwości. Sprawiedliwość nie wymagała śmierci od naszego Pana. Sprawiedliwość nie wymagała przewidzenia, zaplanowania okupu przez Boga. Bóg nie przewidział okupu w ramach miłości obowiązkowej, w ramach sprawiedliwości, gdyż Bóg nie był winien nikomu z ludzkości odkupienie po grzechu, po upadku w grzech. Adam z Ewą byli postawieni na próbie, upadli, należała im się kara śmierci i na tym mogło wszystko pozostać. To właśnie miłość bezinteresowna i u Boga, i u naszego Pana sprawiła, że na tym się nie skończyło, że Bóg zaplanował inny plan, częścią którego jest odkupienie człowieka. I teraz odwołam się do brata Johnsona i dwa cytaty z dwóch różnych tomów epifanicznych, które bardzo dobrze tą sprawiedliwość i miłość bezinteresowną rozdzielają. Jest to potrzebne dla naszego tematu, żebyśmy zrozumieli, dlaczego nasz Pan mówi, że mówiono tak, a ja wam mówię tak. Kiedyś było tak, a ja wam mówię tak. Posłuchajmy pierwszy tom epifaniczny, strona 91. Tam jest to z rozdziału trzeciego, gdzie brat Johnson opisuje wyższe, pierwszorzędne łaski, zalety u Boga. No i przy tej okazji bardzo ładnie różnicuje sprawiedliwość, prawo sprawiedliwości od prawa miłości. Pojęcie sprawiedliwości ściśle wiąże się z prawem, które możemy zdefiniować jako zasadę regulującą myśli, motywy, słowa i czyny moralnych jednostek w ich relacjach wobec samych siebie i innych. Dla wszystkich moralnych stworzeń najwyższym prawodawcą jest Bóg. Stwierdzamy, że posiada on dwa prawa. Jeden, prawo miłości obowiązkowej, sprawiedliwości, która dotyczy jego wszystkich moralnych stworzeń, czy to z grona wybranych, czy spoza niego. Wszystkich. Dwa, prawo miłości bezinteresownej, które dotyczy jego samego oraz wszystkie wyborcze klasy, a prawdopodobnie także wszystkie istoty duchowe. A więc nie wszystkie stworzenia już dotyczy miłość bezinteresowna, tylko samego Boga, klasy wyborcze i prawdopodobnie wszystkie istoty duchowe. Tak więc Bóg wszystkie moralne jednostki poddał prawu sprawiedliwości, wszystkie, łącznie z tymi, które są poddane wyższemu prawu miłości bezinteresownej. Sprawiedliwość jest niższa i obejmuje wszystkich, także samego Boga, wszystkie klasy wyborcze i wszystkie istoty duchowe. Wracam do cytatu. Tak więc Bóg wszystkie moralne jednostki poddał prawu sprawiedliwości, a swych wybranych i prawdopodobnie wszystkie istoty duchowe dodatkowo poddał także prawo miłości, to znaczy miłości bezinteresownej. Te dwa prawa w następujący sposób różnią się od siebie. Prawo sprawiedliwości zobowiązuje do dobrej woli z obowiązku. Prawo miłości sugeruje bezinteresowną dobrą wolę. Jedno zobowiązuje do posłuszeństwa wszystkie moralne jednostki jako poddane mu przez sam fakt ich istnienia. Skoro istniejesz, masz obowiązek przestrzegać sprawiedliwość. Jak nie przestrzegasz, nie istniejesz. No i bardzo dobrze. I na tym będzie polegała kiedyś która śmierć, która usunie wszystkich, którzy nie przestrzegają. Skoro istniejesz, masz obowiązek być sprawiedliwy. Samo istnienie, sam fakt, że pozostałeś powołany do istnienia, zobowiązuje cię do przestrzegania sprawiedliwości, inaczej nie ma dla ciebie miejsca wśród istniejących. Drugie, czyli miłość bezinteresowna, zaprasza niektórych przyszłych wybrańców do poddania się mu jako przywileju, bez zobowiązywania ich do tego. Prawo miłości bezinteresownej jest przyjmowane dobrowolnie, bez zmuszania kogokolwiek do jego przyjęcia, a z powodu swojej istoty prowadzi tych, którzy je przyjęli, do ofiarowania swych praw i przywilejów, czego nigdy nie czyni prawo sprawiedliwości. Gdzie nie ma miejsca dla ofiary? Prawo sprawiedliwości, oko za oko, ząb za ząb, życie za życie, samochód za samochód, szyba za szyba. I 11 tom epifaniczny, strona 354, nieco krótszy cytat, 1/3 tego co wyżej. Wolą Boga jest najwyraźniej, by wszystkie istoty duchowe znajdowały się zarówno pod prawem miłości obowiązkowej, jak i bezinteresownej, z których obydwie miłości, będą odpowiednio wyższe, im wyższy poziom duchowego istnienia, co oznacza, iż ci w boskiej naturze będą posiadać najwyższą formę miłości obowiązkowej i bezinteresownej. Dlatego miłość obowiązkowa i bezinteresowna u niektórych prowadzi do wyższych ich przejawów niż u innych. Na przykład miłość obowiązkowa klasy restytucyjnej nie będzie miała u niej takich przejawów, jak miłość obowiązkowa klasy Chrystusa w jego członkach. To chyba oczywiste, prawda? Że sprawiedliwość też może być na różnych poziomach i miłość bezinteresowna, im wyższa klasa, tym wyższy poziom. Czyli jak widzimy, bardzo są tutaj pisze cały czas prawdopodobnie wszystkie istoty duchowe. Bardzo chyba słuszna myśl, bo tego nikt dokładnie nie udowodni, prawda, jakiemu prawu są podane istoty duchowe, czy tylko sprawiedliwości, czy miłości bezinteresownej, ale z powodu ich duchowego bytu, istnienia, z powodu tego, że mają do czynienia z większym zakresem służby niż człowiek kiedykolwiek będzie miał, muszą posiadać także miłość bezinteresowną, rozwiniętą, inaczej niezbyt dobrze by mogli wypełnić swoją misję, bo jak widzimy, krótko rzecz mówiąc, miłość bezinteresowna to zdolność do ofiarowania ze swoich praw i przywilejów, do rezygnacji. Każda osoba, która zostanie źle potraktowana, ma dwa wyjścia. Jeżeli będzie źle potraktowana, niesłusznie, skrzywdzona, niesprawiedliwie, prawda? Ma dwa wyjścia. Może żądać zadośćuczynienia, prawda? Od tego, który źle postąpił. W różny sposób, prawda? Czy prawny, czy powie do niego słownym, żeby zrobił tak, a tego. Albo może zignorować krzywdę, którą otrzymała i kontynuować działanie, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Każdy chyba rozumie, że żeby zignorować krzywdę, jaka nas spotkała, trzeba mieć odpowiednio rozwinięty charakter. Bo to nie chodzi tylko o zignorować, żeby zamknąć buzię i zmusić się, że nic nie powiem. To nie jest zignorowanie. To ma być szczere z serca. To ma być automat takie szczere, że ja po prostu kontynuuję działanie i to wobec tego krzywdziciela mnie, jak gdyby on mi żadnej krzywdy nie zrobił. I łatwo oczywiście nic nie powiedzieć, bo można oczywiście za język się ugryźć i nie powiedzieć, ale w środku, w człowieku wszystko chodzi, prawda? I myśli są, i potem wracamy do tego myślami i wspominamy to żadna miłość bezinteresowna. To nie można, tak jakby tego nie było. Dlatego ci, którzy mają wyższy zakres służby, muszą to posiadać. No bo jak oni by potem kompromitowali często Boga? Oczywiście Bóg nie znaczy, że zawsze musimy wszystko okrywać miłością bezinteresowną. Są to dwa oddzielne prawa. Obowiązuje jedno i drugie. Obowiązuje sprawiedliwość, obowiązuje miłość bezinteresowna. Nasz Pan nie unieważnił sprawiedliwości, gdy mówił, a czytaliście, albo napisano, albo mówiono, że to, i nasz Pan cytuje, ale ja Wam powiadam. To, że nasz Pan powiedział, ale ja Wam powiadam, to nie znaczy, że on tamto odrzucił, przekreślił, zmienił, że tamto nieważne. Tamto to była sprawiedliwość i tam, gdzie jest sprawiedliwość normą, to proszę bardzo, można to kontynuować. Ale ja Wam powiadam, ja Wam daję wyższy poziom. Pokazuję Wam, co byłoby w zakresie miłości bezinteresownej. Pokazał tylko różnicę. Sprawiedliwość pozwala żądać tego, co się nam należy. Pozwala. W ramach sprawiedliwości mamy prawo żądać tego, co się nam należy. To jak mówię, oko za oko i tak dalej. Miłość bezinteresowna pozwala, nie zmusza, pozwala poświęcić, zrezygnować z tego, co się nam należy. Ktoś powie, no to kiedy, jak mam co stosować? No właśnie, jedno i drugie stosuj. Wszystko zależy od tego, jak rozumiesz wolę Boga, z kim masz do czynienia, jakie są to relacje. Zobaczmy, jakie są efekty praktykowania sprawiedliwości, miłości bezinteresownej. Praktykowanie sprawiedliwości umożliwia co? Harmonijne i pokojowe współżycie osób, które muszą być razem, obok siebie i nie chcą mieć konfliktów między sobą. Jesteście razem, musicie być razem, bo jesteście boskimi stworzeniami, żyjecie na tym samym świecie. Czy ma się to podobać, czy nie? Macie towarzyszy, innych ludzi. Bóg nie stworzył was w pojedynkę, albo tylko ciebie i męża, albo ciebie i żonę i macie sobie cały świat dla siebie, tylko stworzył miliony istot. No i musicie żyć w harmonii i zgodzie. Żeby to było, żeby była harmonia, zgoda, bezkonfliktowość między wami, musicie osiągnąć poziom sprawiedliwości. I to wystarczy, żebyście żyli harmonijnie, pokojowo i bezkonfliktowo. Tego Bóg oczekiwał od Izraela, tego będzie oczekiwał od całego świata ludzkości w wieku tysiąclecia. Natomiast praktykowanie miłości bezinteresownej prowadzi do rozwoju czegoś wyższego, wyższego charakteru, do wyższej natury niż ludzka, bo na tej wyższej naturze, tej duchowej naturze, nie wystarczy jedynie żyć bezkonfliktowo obok siebie. Do życia bezkonfliktowo obok siebie wystarczy sprawiedliwość. A w przypadku natur duchowych muszą mieć oni wyższe prawo, muszą być wyższą rodzaj miłości rozwiniętych, muszą być w stanie znosić naruszanie własnych praw bez chęci odwetu, zemsty, czy nawet zwykłego domagania się ich respektowania. Miłość bezinteresowna umożliwia zatem czynienie dobra nawet tym, którzy nas krzywdzą. Oczywiście znowu, jak to często powtarzam, powtórzę teraz w wykładzie, tym bardziej. Nie czynienia dobra tym, którzy nas krzywdzą dla samego czynienia dobra. Bo jak wiemy, czynienie dobra temu, który nas krzywdzi, często prowadzi do zatwardzenia tego człowieka i jeszcze go pogarsza. I zawsze wtedy powinniśmy być w stanie czynić dobrze nawet tym, którzy nas krzywdzą, jeżeli będzie to dla chwały Boga i najwyższego dobra tych zainteresowanych. I trzeba umieć to czasami zastosować. Nasz Pan, jak widzimy, w swoim życiu tutaj na ziemi, czasami reagował miłością bezinteresowną, czasami reagował sprawiedliwością. W zależności od tego, co uznał, że w danym przypadku jest wskazane. Zatem ważne jest jedno i drugie, a tylko, że jest różnica. Tak jak mówiłem, że miłość bezinteresowna pozwala, podkreślam słowo, pozwala poświęcać i rezygnować z tego, co się nam należy. Nie zmusza, nie każe, pozwala. Ale żeby czasami móc to zrobić, trzeba tą miłość bezinteresowną mieć rozwiniętą, bo jak jej nie mamy, to nigdy nie. Nawet gdybyśmy widzieli, że jest to ewidentny przypadek, że należy temu sąsiadowi, temu bliźniemu, czy komuś innemu po prostu nawet zignorować, zapomnieć, a w razie czego, gdyby była jakaś okazja, to nawet mu dobrze zrobić, żeby nie nosić w sobie żadnych złych uczuć wobec niego, ale jak nie będziemy mieli miłości bezinteresownej, rozwiniętej, to nie będziemy w stanie nawet raz na rok się wspiąć na ten poziom, no bo jak, skąd? Jak ktoś nie zna obcego języka, to nawet raz w roku go nie użyje. Jak nie posiada jakiejś umiejętności, to nawet raz na 10 lat tego czegoś nie zrobi. Istoty duchowe muszą mieć ten wyższy poziom, ponieważ one mają do czynienia w ramach swojej służby, mają do czynienia z większym zakresem osób, które często naruszają i będą naruszały ich prawa. Właśnie naruszanie praw drugich i konieczność zajęcia właściwej posady, gdy moje prawa są naruszane, może oczywiście pochodzić tylko od kogo? Od osób jeszcze niedoskonałych. Doskonali nie naruszą moich praw, bo są na poziomie sprawiedliwości. Zatem, jeżeli loty ludzkie będzie miały cały, powszechny wielki kontakt tylko sami z sobą, oni nie potrzebują mieć miłości bezinteresownej, rozwiniętej i skrystalizowane, tak jak klasy duchowe, ponieważ nikt nigdy ich praw nie naruszy. Zatem nie będą musieli nigdy stanąć w obliczu sytuacji, gdzie należałoby miłością bezinteresowną coś okryć, a my jej nie mamy. Nie będzie miała takiej potrzeby. Dlatego Bóg nie oczekuje od nich miłości bezinteresownej jako egzaminu, jako tego poziomu próby, do którego muszą dojść. Ale istoty duchowe, jak najbardziej. Oni będą mieli kontakt z istotami jeszcze niedoskonałymi, bo ci, którzy będą stwarzani w przyszłości, do czasu zakończenia swojej próby, będą niedoskonali, nierozwinięci. Będą bardzo często krzywdzić, grzeszyć i krzywdzić tych, którzy nad nimi pracują, klasy duchowe. I te naruszenia sprawiedliwości w żadnym wypadku nie mogą doprowadzić do podobnego zachowania u kogokolwiek z istot duchowych. Wręcz przeciwnie, muszą pozwolić istotom duchowym służyć tym nowym stworzeniom, pomimo ich grzechów, upadków i krzywd, i będą mi służyć ich tak długo, aż doprowadzą ich do pełni doskonałości, albo ostatecznie usuną we wtórnej śmierci, gdy wszystkie takie próby podniesienia ich doskonałości, doprowadzenia ich do doskonałości zawiodą. Ale próba nie może być tylko jedna, to będą wielokrotne, częste próby, w ramach tych częstych prób będzie wiele częstych upadków tych istot. No i ci, którzy będą ich prowadzić, muszą mieć miłość bezinteresowną. ona byłaby bardzo przydatna i przydatna dzisiaj niektórym zawodom. Myślę, że nauczyciele też powinni mieć trochę miłości bezinteresownej, bo niewdzięczność ucznia jest przysłowiowa, jego czasami niewyuczalność jest też typowa i nauczyciel, który wydziela się na ucznia na lekcji, także słuchać go na połowie szkoły i dlatego no to nie jest osoba, która ma kwalifikacje. Jak taki uczeń będzie się uczył, zostanie zwyzywany przez nauczyciela za to, że czegoś nie rozumie, czy nawet jak nie zrobił pracy domowej, czy nawet tam, czy to jest w sumie mniej czy bardziej świadome z jego strony działanie. No ale nie ma takiego testu, prawda? Nikt w dzisiejszym czasie, żaden zawód nie ma czegoś takiego jak badanie cech charakteru. W najlepszym wypadku w zawodach oczekuje się papierka, dyplomu, kwalifikacji. Nawet często te kwalifikacje na papierze nie pokrywają się z prawdą. Nawet ludzie nie posiadają często tych kwalifikacji zawodowych, o których twierdzą ich dyplomy. A charakter w ogóle jest pomijany. Zatem jedno prawo, sprawiedliwość i miłość bezinteresowna, nie wyklucza tego drugiego. A zwłaszcza rozwijanie i posiadanie miłości bezinteresownej nie wyklucza kierowania się w życiu sprawiedliwością. Wszystko zależy od tego, gdzie jakie prawo powinno być stosowane. Ogólnie rzecz ujmując, w relacjach międzyludzkich powinna być stosowana sprawiedliwość, a nie miłość bezinteresowna. Społeczeństwa nie mogą być zorganizowane według zasady miłości bezinteresownej. Sądy, policja, prokuratora nie może działać według miłości bezinteresownej, tylko sprawiedliwości. Natomiast chrześcijanie, poświęceni chrześcijanie powinni wewnątrz siebie działać na poziomie miłości bezinteresownej. I to właśnie ma nasz Pan, gdy mówi, czytaliście, i cytuję coś z zakonu, coś, co jest na poziomie miłości obowiązkowej, sprawiedliwości, a ja wam powiadam i daję im wyższe prawo. I niektórzy sądzą, że on tam to przekreślił, unieważnił. Ja wam powiedział, czytaliście o sprawiedliwości, ale ja wam powiadam do w użytku między wami. A nie, że ja wam powiadam, bo teraz wy musicie być, tak, odrobić odwrotnie, no bo w ten sposób, gdyby tak było, to on by zatokował Stary Testament i Boga by przekreślił, prawda? Znaczy, że co, aha, to Bóg przez Mojżesza podał coś gorszego. Dobrze, Jezus, że przyszedłeś. Bo widzisz, gdybyśmy ciebie nie było, to co Bóg przez Mojżesza podał, no to dobrze, żeś to wszystko przekreśliłeś. Przecież tak nie jest. To są tylko dwa różne prawa. Stosujemy jedno i drugie. Obydwa są równie ważne. Nasz Pan tylko pokazał coś wyższego. Coś, do czego Żydzi nigdy nie aspirowali, bo nie wiedzieli o takiej możliwości. Słów parę o tym przysięganiu, o którym tutaj nasz Pan mówi w tymże fragmencie. Będziemy tak zbliżali powoli się do tego wersetu końcowego, gdzie mamy napisane, żeby nasza mowa była tak, tak, nie, nie. Ale zaczniemy od tego przysięgania, o którym tutaj nasz Pan mówi. Przysięganie na kogoś oznacza co? Powołanie się na autorytet tej osoby. Po co powołujemy się na autorytet danej osoby przysięgając? Po to, żeby podkreślić wagę i prawdziwość wypowiadanych przez nas słów. Bóg często robił to sam. Gwarantował spełnienie swoich obietnic przysięgą. Na kogo przysięgał? Kim się chciał podeprzeć jako autorytetem, że prawdę mówi i tak zrobi? No niestety nie miał nikogo wyższego od siebie, więc na siebie samego przysięgał. I tak mamy to wyraźnie zapisane, prawda? Na przykład Żydów 6 rozdział. Gdy Bóg chciał pokazać człowiekowi, że to, co mówi, jest godne jego zaufania człowieka, to poprzysiąg. No ale przysiąganie to jest właśnie powołanie się na kogoś, na coś tam, ale nasz Pan na Bóg nie miał na kogo większego. 6 rozdział od 13 wersetu do 17. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiąg na siebie samego, mówiąc, zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak ponieważ czekał cierpliwie Abraham, to otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego sporu jest przysięga, która jest potwierdzeniem, powinno być, nie tam twierdzenie, jest tam stwierdzenie, jest potwierdzeniem. Przysięga jest potwierdzeniem zakończenia tego sporu, bo coś tam sobie przyrzekli i przysięgą potwierdzają, że tak będzie. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom, zobaczmy, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszalność swego postanowienia, poręczył je przysięgą. I jak już jesteśmy to 7 rozdział i werset 21, zaraz po sąsiedzku. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi, przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. I mamy jeszcze, zobaczmy może do Starego Testamentu, Jeremiasz 22:5. Jeremiasz 22:5. Lecz jeżeli nie usłuchacie tych słów, to przysięgam na siebie samego, mówi Pan, że ten dom stanie się ruiną, gdy zapowiadał Izraelowi, co się z nimi stanie, gdy będą nieposłuszni. No i może Izajasz 45:23, na koniec przysięgania przez Boga. Izajasz 45, 23. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano i będzie przysięgał wszelki język. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, że doprowadzę do stanu, że każde kolano się zegnie i każdy język będzie wyznawał albo przysięgał. Podobnie czynili także ludzie Starego Testamentu. Często ślubowali Bogu coś, no i oczywiście jak ślubowali coś Bogu, to taki ślub czyniło wiele, wiele bardziej ważnym, niż gdyby ślubowali komuś innemu. 5 Mojżeszowa 23, od 22 do 24. 5 Mojżeszowa, 23 rozdział, od 22 do 24. Jeżeli złożysz Panu Bogu Twemu ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan Bóg Twój upomni się on u Ciebie i miał być grzech na sobie. Jeżeli zaś nie złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu na sobie. Co wyszło z Twoich ust, tego dotrzymaj. I postąp tak, jak ślubowałeś Panu Bogu Twemu dobrowolnie, jak powiedziałeś swoimi ustami. Gdy ludzie ślubowali coś innym, nie tylko Bogu, tylko innym ludziom i chcieli nadać większe znaczenie swoim twierdzeniom, że mówią prawdę, albo swoim obietnicom, że je na pewno wypełnią, przysięgali na Boga, wzywali Boga na świadka swoich słów. Zobaczmy do kilku takich przypadków. 1 Samuela 24. 1 Samuela, rozdział 24, a wersety 21 do 22. Teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w Twojej osobie utrwali się Królestwo Izraelskie. To Saul mówił do Dawida. Przysięgnij mi więc na Pana, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zetrzesz mojego imienia w rodzinie mojego ojca. I przysiągł Dawid Saulowi, potem ruszył Saul i tak dalej. No, miał przysiąc na Pana, bo inaczej za bardzo by Saul nie wierzył Dawidowi, gdyby tylko obiecał, że go jego potomstwa nie usunie, ale jak powiedział, że nie usunie i na Pana się powołał przy tej, to jest to pewniejsze. Izajasz 48:1 też mówi o sięganiu po to. Słuchajcie tego domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie. Przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze. Tutaj zarzut, że często przysięgają na imię Pana, ale nie jest to szczere, nie jest to prawdziwe. To znaczy, że tak już automatycznie mówią, przysięgają, na Boga się powołują, potem robią, jak im pasuje, a nie wcale tak, jak powiedzieli. Jeremiasz 5:2 w podobny sposób czyni zarzut, że przysięgają na Pana, powołują się na Pana i co z tego? A chociaż na życie Jehowy mówią, przysięgają fałszywie. Tak jest w dokładnym tłumaczeniu, prawda? Tam w przekładowie jakoś inaczej dodaje tego Jeremiasza 5:2. A chociaż na życie Jehowy mówią, czyli jako żyje Pan, jako żyw Pan, że coś tam, prawda? Takie mieli też wezwanie i to znowu na życie samego Boga, prawda? To jakby Bóg swoim życiem tutaj gwarantował ich słowa. Że jak oni tego nie dotrzymają, to tak jakby Bóg przestał istnieć. A chociaż na życie Jehowy mówią, przysięgają fałszywie. Przykładem takiej fałszywej przysięgi są słowa Samuela do wróżki z Endoru, 1 Samuela 28:10. Tak właśnie szukałem jakiegoś takiego przypadku, no i znalazłem u Saula, czyli zobaczmy do 1 Samuela 28. I tam, że Saul złożył fałszywą przysięgę, powołując się na Pana, a wiemy, że nie mogła być to prawdziwa. 28:10, 1 Samuela. I przysiągł jej Saul na Pana mówiąc, bo ona się bała wywołać ducha Samuela, prawda, mówiąc, że nie wolno, bo Saul się przebrał, żeby go nie poznała czarownica, poszedł do tej czarownicy, o, wróżki po nowemu, żeby mu ducha Samuela przywołała i żeby mu Samuel, duch Samuela, bo już nie żył Samuel, powiedział, jaki będzie wynik bitwy. A wcześniej Saul, no bo Pan sobie tego życzył, kazał wszystkie wróżki, czarownice powybijać. No i teraz on się przebrał, żeby go nie poznała i ona się powołuje na Saula. Nawet zobaczmy, prawda? Lecz kobieta rzekła, mówi werset 9. Wiesz przecież, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na życie moje i chcesz, abym zginęła? Dlaczego ty upierasz się, że ja ci ducha wywołała Samuela, a Saul wytępił wszystkich i ja mogę śmierć z tego powodu mieć? Ona nie wiedziała, że rozmawia z Saulem, bo on się przebrał. O czym mówimy wersety wcześniejsze, ale to nieważne. I co? I przysiągł jej Saul na Pana, mówiąc, jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. No, Może od Saula, o Saula nie, prawda, ale zakon Boży wszystko przystąpiła, prawda, i winę mogła na siebie ściągnąć. Jak Saul mógł na Pana przysięgać, że żadna wina nie spotka tejże czarownicy, tejże wróżki za to, no bo miał swój interes, chciał porozmawiać sobie z nieżyjącym już Saulem. Z kim? No właśnie, Samuelem, syn Esy. Jest z Samuelem, no i nie zważał na to, że nie wolno przywoływać w duchów, że sam, wykonując boski nakaz, kazał powytępiać takich. No i teraz mamy ciekawą rzecz, ponieważ Żydzi, nie tylko Żydzi, prawda, tamte narody, nie zawsze mieli ochotę dotrzymywać przysiąg, które składali. Z czasem zaczęli przysięgać także na inne rzeczy, mniej święte od samego Boga Jehowy. Przysięgali na niebo, na ziemię, na świątynię, na dary składane na te świątyni, na Jeruzalem, na swoją własną głowę. Tak, żeby móc potem z tych przysiąg łatwiej się wycofać. O, nie przysięgałem na Pana, tylko na świątynię. No, to można się takie wycofać, prawda? I w końcu doszło do tego, że za obowiązujące przysięgi uznawano tylko te, które były w imieniu Boga składane. A te na świątynię, na ołtarz, to miały mniejsze znaczenie, bo już nie powoływali się na Boga. To oczywiście prowadziło do tego, że wartość tych wszelkich przysiąg, wszelkich ślubów spadała. Co było to, jakie to miało znaczenie, prawda? Niektórzy dodawali przysięgi niemal do wszystkiego, co mówili. A jak takie księgi nie dodali, to nikt nie wierzył w to, co oni mówią. No i nasz Pan to widział. Zresztą nasz Pan o tym mówi w Mateusza 23. Poświęcę temu trochę więcej miejsca. Tu tylko mam powiedzieć, żeby tak nie robili. Ale w Mateusza 23 wykazał im ich brzydki nawyk, jaki rozwinęli. Mateusz 23, od 16 do 22. 23 Mateusza, od 16 do 22. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic. Ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Znowu pokazuje, prawda, sobie różne rangi, prawda. Na co się powołasz, to jest większa ranga. Jak na świątynię, to nic, ale na złoto świątyni, to musisz dotrzymać. Jest to takie śmieszne, prawda. Głupi i ślepi, cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która oświęca złoto? Pokazał im, że tak było odwrotnie, prawda? Oraz, kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten związany jest przysięgą. Ślepi, cóż bowiem jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Czyli pokazuje, że na co byś się nie powoływał, Bóg jest i tak ostatecznie osobą, która wszystko słyszy, która o wszystkim wie i ty będziesz robił gradację różnych przysiąg, prawda? Sobie mniejsze, i to jak przysięgasz na to nie ma znaczenia, a to ma większe znaczenie. Widzę, on im wyjaśnił, prawda, że to wszystko i tak jest uświęcone przez Boga, że ołtarz uświęca dar, który na nim jest złożony, a świątynia złoto, które się w niej znajduje. A ktoś przysięga na niebo, to na Boga przysięga, bo on tam w tym niebie mieszka, więc żeby sobie nie robili furtek żadnych, żeby nie robili gradacji. Czyli nasz Pan wskazuje na to, że przysięganie jako takie było właściwe, bo tylko wykazuje, żeby nie robili sobie różnych rzeczy, bardziej świętych i mniej świętych i przez to, żeby się czuli mniej lub bardziej zobowiązani do wypełniania tego, co powiedzieli. Wskazuje tylko, żeby właśnie postępowali mądrze i żeby zawalić sobie sprawę, że przysięgając na cokolwiek, co się wiąże z ich bytem, to przysięgają na samego Boga, bo Bóg jest świadkiem ich przysięgi i ich słowa powinny być rzetelne. Ale w zakonie obowiązywała zasada sprawiedliwości. I słuszną rzeczą było oczekiwać, a nawet domagać się przysięgi. Strony, które brały udział w jakichś tam transakcjach, w jakichś tam umowach, to mogły oczekiwać, a nawet żądać od drugiej strony, żeby ona się powołała na jakiś wyższy autorytet, wyższy od samego siebie, żeby to nadało odpowiednią wagę wypowiadanym przez nich słowom. To, że Bóg przysięgał, czytaliśmy, prawda, że Bóg na samego siebie przysięgał, to z pewnością należy rozumieć, że Bóg zrobił ukłon wobec niedoskonałego człowieka. Bóg nie przysięgał na to, na samego siebie jeszcze przysięgał, prawda, na wyższy, nie miał wyższego autorytetu, więc przysięgał przez samego siebie. Tak jakby słowa bez tej przysięgi nie miały znaczenia. Pewnie to zrobił to Bóg dlatego, że miał do czynienia z niedoskonałym człowiekiem i niedoskonały człowiek traktowałby jego słowa jako mniej wiarygodne, gdyby nie przysiągł. Bo tak już człowiek jest, nie ma zaufania do Boga. Mówiliśmy, że problemem ogólnie rodziny ludzkiej jest to, że ludzie Bogu nie ufają. Mówiliśmy, że nawet my, bracia, nie ufamy Bogu, bo kiedykolwiek jakiekolwiek narzekanie nam się wypsnie z ust na to, co nas w życiu spotyka, to przecież oznacza, że jesteśmy niezadowoleni. Nawet my jesteśmy niezadowoleni z Boga. Praktycznie, chociaż nigdy się nie przyznamy do tego słownie. Ale niedoskonałość nas prowadzi do takich form niezadowolenia i dlatego trzeba się doprowadzić do doskonałości, żeby takich praktycznych przejawów takiego niezadowolenia nie było. Ale dla swoich naśladowców nasz Pan ma inną radę. No i teraz właśnie to, co dlatego mówiłem na początku o tych dwóch prawach. Nasz Pan nie gani tego, że były przysięgi. Jak czytaliśmy w Mateusza 23, nawet pokazuje tylko, żeby nie robić sobie różnych gradacji tych przysiąg, że Bóg jest ostatecznie punktem odniesienia i tak we wszystkim tym. Ale ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Dla swoich naśladowców pokazuje inną zasadę, zasadę miłości bezinteresownej. Tak jak mówiłem, sprawiedliwość w relacjach międzyludzkich, z organizacji społeczeństw, w naszych kontaktach z innymi, nie braćmi. Chociaż możemy także i wobec innych nie braci, jeżeli uważamy, że to będzie korzystne dla sprawy Pana, dla ich poznania prawdy, włączać miłość bezinteresowną jak najbardziej. Ale w ramach własnym gronie to powinna być miłość bezinteresowna jako jedyny sztandar, a nie bez sprawiedliwości. Czyli Bóg mówi, abyśmy w ogóle nie przysięgali. Dlaczego? Gdyż bracia są poddani wyższemu prawu, miłości bezinteresownej, zdolnej do ofiary, rezygnacji z własnych praw. No i teraz, jak brat jeden coś powie, a drugi mu nie wierzy, chyba że ten przysięgnie. Bo czy to by świadczyło? Coś nie tak. Jesteście na wyższym poziomie miłości bezinteresownej. Chcecie się rozwijać do poziomu rezygnowania z własnych praw, a jak ci brat coś powie, to ty żądasz przysięgi od niego, bo inaczej nie uwierzysz jego słowom. No to dlatego dla chrześcijan nasz Pan podał zasadę, która wypływa z miłości bezinteresownej. Zaufanie wzajemne do naszych słów bez potrzeby odwoływania się do wyższych autorytetów, łącznie z nami samymi. Gdyż my nawet nie mamy kontroli nad procesem starzenia się i co z tego, że się nawet na moją głowę przysięgnę, a dzisiaj umrę i co z mojej przysięgi jutro, jak nie będę żył. Nasz Pan o tym mówi wyraźnie w tym wersecie 36. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Dlaczego nie możemy uczynić żadnego włosa białym lub czarnym? O co mu chodziło? Jak wiemy, Żydzi, tamte w ogóle nacje, są zawsze ciemne. Widział ktoś kiedyś blondyna u Żyda? Nie ma. Oni zawsze mają ciemne włosy, Żydzi, taka jest ich karnacja, a na starość automatycznie oni siwieją, czyli włosy stają się białe. I nasz Pan powiedział, widzisz, nie możesz ani żadnego włosa uczynić czarnym, gdy już jest białym, jak się zestarzejesz, ani białym, gdy jesteś młody i jesteś czarny, prawda? Czyli nie masz kontroli nad procesem starzenia się. I co będziesz na swoją głowę przysięgał, jak w każdej chwili możesz odejść, nie możesz nawet wpłynąć na to, jak szybko się starzejesz i czy się starzejesz, czy też nie. Więc nasz Pan po tym wszystkim przychodzi w wersecie 37 do tego, co jest naszym tematem naszego wykładu. Niech więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo to, co ponadto jest od złego albo ze złego. Od złego albo ze złego. Podobnie mówi Jakub w 5 rozdziale 12 wersecie, czyli też apostoł podchwycił te słowa naszego Pana i zapisał je raz jeszcze. List Jakuba 5:12. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Pod odpowiedzialność. Ten zakaz przysięgania dotyczy tylko i wyłącznie rozmów prywatnych. Nie dotyczy świadków w sądzie. Gdybyśmy stanęli jako świadkowie w sądzie i sąd zażąda od nas złożenia przysięgi, nie wiem, na Biblię albo na nic, tylko przysięgamy, że tak, że będziemy mówili prawdę, to złożenie takiej przysięgi jest jak najbardziej właściwe. Dlaczego? Bo w sądzie obowiązuje jaka zasada? Sprawiedliwości czy miłości bezinteresownej? No chyba każdy wie, że tam działa sprawiedliwość. Nie miłość bezinteresowna. Zatem jest rzeczą jak najbardziej słuszną dla chrześcijanina, dla poświęconego brata, złożyć przysięgę tam, gdzie obowiązuje prawo sprawiedliwości. Jak mówiłem, podkreślałem, sprawiedliwość nie jest przez naszego Pana przekreślona. I nie może się powołać, a Jezus mi powiedział, żeby nie składał żadnej przysięgi. Na pewno nie miał na myśli, że będziesz zeznawał w sądzie. Miał na myśli, żeby nie składał żadnej przysięgi w ramach twoich kontaktów z innymi braćmi. Żeby oni to, bo oni to tobie nie przysięgali, ty inni przysięgali. Mówicie sobie, ufacie sobie, macie do siebie zaufanie, bo macie się miłować ze zdolnością do ofiary nawet, rezygnacji z własnych praw. Wobec tego nie ma mowy o tym, żebyście sobie mogli nie ufać, ale w sądzie obowiązuje sprawiedliwość, a nie miłość bezinteresowna. I to jest dobra ilustracja dobrego miejsca, gdzie należy postępować z punktu widzenia czystej sprawiedliwości. Przykładem jest sam nasz Pan, przesłuchiwany przez najwyższego kapłana, odezwał się dopiero wtedy, gdy na świadka został przywołany Bóg. Zobaczmy do Mateusza 26:59. Od 59. Mateusz 26, od 59 do 64. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec przyszli dwaj świadkowie. I co mówią? Ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. I zaklęty na Boga żywego, tak? Czyli gdy Bóg został wezwany jako już świadek tego, co on powie, to nasz Pan tyś powiedział, na to powiadam wam, oto ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy, mocy Bożej i tak dalej. To tyś powiedział, wiemy, co znaczy tyś powiedział, znaczy, że jest tak, jak powiedziałeś, zgadzam się ze swoimi słowami. Tu się dopiero odezwał, gdy ten zaklinam cię na Boga żywego, prawda? Jak gdyby w procesie sądu wezwał naszego Pana do złożenia przed Bogiem na odpowiedzi na pytanie, czy jest Synem Bożym, czy też nie. Dodawanie przysięgi do naszych codziennych, prywatnych rozmów jako braci, gdybyśmy używali, chociaż nie jest to też dobrą, wartą rzeczą, żebyśmy dodawali poza naszych rozmowach poza innymi, bo nawyki się kształtują w rozmowach z każdym. Dodawanie przysięgi do naszych prywatnych rozmów byłoby od złego albo ze złego. Dlaczego? Bo oznaczałoby, że bez przysięgi nasze słowa są ile warte? Niewiele. Że nasze nie zawsze znaczy nie, a nasze tak nie zawsze znaczy tak. Podczas gdy nawet to, co tylko i wyłącznie mówimy, powinno mieć taką samą wagę, jak to, co podpisujemy własnym nazwiskiem u notariusza. Takie powinno być znaczenie dla nas. Jeśli nasze słowa stałyby się w ten sposób niewiele warte, bo czulibyśmy potrzebę dodawania przysięgi, ten sam los spotkałby także i nawet nasze przysięgi z czasem. Bo jeśli ktoś nie dotrzymuje słów, które wypowiada bez powołania się na jakiegoś tam świadka świętego, no powiedzmy Boga najczęściej, to ile czasu potrzeba, żeby nie dotrzymywał także i tych słów, które wypowiedział z powołaniem się na Boga? To tylko kwestia czasu. Najpierw nie dotrzymuje tego, co obiecał bez powołania się na Boga, potem zaczął się powoływać na Boga, to chwilowo tam jeszcze myślał o tym, o tak, Boga, trzeba to wypełnić, bo na Boga się powołam, ale za któryś tam razem i tego nie dopełni. Jeżeli nie własnych słów nie szanuje, to nie będzie szanował własnych słów, w których wymienił imię Boga. Mniej uważalibyśmy też na nasze słowa, które wypowiadamy, bez takiego odwoływania się do wyższego autorytetu. Przez to stalibyśmy się mniej ostrożni odnośnie tego, co mówimy. Myśmy tak mówili dla samego mówienia, co by nam w danym momencie było na korzyść. Powoływanie na świadka Boga lub dowolnych innych świętości przez sam fakt częstego wspominania Boga i tychże świętości pozbawiłoby nas naturalnego i właściwego szacunku dla tych świętości. Nie można mieć szacunku dla Boga, jak się co chwilę mówi, jak Boga kocham. No i tak, co z tej miłości do tego Boga by było, gdybyśmy tak tym szastali jako potwierdzenie, że na przykład coś słyszeliśmy albo coś widzieliśmy, bo mówimy prawdę. Nasz Pan chce podkreślić wagę szczerości, prawdomówności. Bez aktorstwa, bez dwulicowości, bez pięknych słów i bez ozdób mowy, które mają na celu tylko i wyłącznie zrobić na kimś lepsze wrażenie od tego prawdziwego. Są albo mają na celu zdobyć zaufanie tego kogoś dla osiągnięcia lepszych korzyści. Tak działają ci, którzy dzwonią do nas telefonicznie i próbują coś nam wcisnąć, jakieś usługi, prawda, z różnych instytucji telefonicznych albo wszelkich innych, prawda. Witam serdecznie, bardzo mu miło, że mnie z nami rozmawia. Ale nas serdecznie tak nie wita, on jest w pracy. No ale on ma materiał, formułki przygotowane. Jest to obliczone na wzbudzeniu. Jest to aktorstwo, prawda? Jest to aktorstwo obliczone, piękne słowa, piękna, ozdobna mowa, obliczona na to, żeby coś zyskać, żeby klient coś kupił, bo on wtedy zarobi. Gdy my coś mówimy, słuchacze powinni polegać na naszych własnych słowach bez potrzeby dodawania do tych słów przysięgi. No i nie ma też tak zwanych białych albo czystych kłamstw. Wszystkie kłamstwa są różnie, równie czarne. Czasami zdarza nam się takie kłamstwo, gdy chcemy coś od kogoś uzyskać, ale wiemy, że gdy powiemy prawdę, to tego nie dostaniemy, bo tak naprawdę nam się to nie należy. Ale jak trochę ponaginamy fakty, to może uzyskamy. Na przykład może jakąś pomoc wyłudzimy finansową, zapomogę, może jakieś stypendium. Ona nam się nie należy, ale jak przedstawimy naszą sytuację gorszą niż jest, to nam przyznają. A może siostrę PCK nam dadzą do robienia zakupów albo sprzątania mieszkania. Napiszemy, jesteśmy starzy, niedołężni i tak dalej, to będziemy mieli... No jak ci się należy, to dobrze, ale jak naginasz fakty, to jest to podlega to po to samo. A może chcemy uzyskać pożyczkę, która nam się nie należałaby, gdybyśmy podali prawdziwy powód jej zaciągnięcia. Więc wymyślamy powód inny, bardziej taki niby szlachetny, taki, który ma pobudzić czyjeś serce, żeby je tej pożyczki udzielił. Takie podejście jest od złego, bo ma na celu oszukanie drugiego. Przedstawienie nieprawdy w celu osiągnięcia własnych korzyści, czy finansowych, czy dowolnych innych, nieważne. A kłamstwo nie zaczyna się, nie jest tylko wtedy, kiedy ja coś normalnie powiem, na przykład powiem, że on jest tam, a on jest dokładnie w innym miejscu. To jest kłamstwo, ale kłamstwo to także takie właśnie zdobne słowo. Dlatego nasza mówi tak, nie i nic więcej. Wszystko, co ponadto jest od złego, ze złego, ma nieczyste, wprowadza element nieczystości. Zobaczmy do Efezów 4,25 o kłamaniu, o tym szeroko rozumianym kłamaniu. Nie tylko o takich kłamstwach wierutnych, które mi się brzydzą także i ludzie tego świata, ale dla chrześcijanina kłamstwem są także jeszcze inne rzeczy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Znowu jest tutaj odwołanie się do braci, prawda? Członkami jedni drugich, odrzućmy kłamstwo i mówmy prawdę. Myślę, że apostoł pisząc do braci nie miał na myśli takich tych wierutnych kłamstw, takich stuprocentowych kłamstw, jak w świecie się czasami dzieje, prawda? Miał na myśli, zresztą zaraz dojdziemy do cytatu, który pokaże, że miał na myśli coś bardzo subtelne rzeczy, delikatne rzeczy. Kiedykolwiek chcemy sprawić wrażenie lepsze niż się nam należy, to już kłamiemy. Każdy ozdobnik wprowadzony po to, żeby tylko jakimś słowem kogoś w kimś wzbudzić inne wrażenie niż prawdziwe, już jest okłamaniem. Kolosensów 3,9. Jeszcze. Kolosensów 3,9. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawylekliście siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. No i najmocniejszy chyba, Jakub 3,14. Bardzo mocny, bo on już wyraźnie pokazuje tą subtelność tych kłamstw i że wcale nie chodzi o takie kłamstwa wielkie, jak się mogłoby komuś zdawać. Więc Jakub 3,14. Jeśli gorzką zazdrość i podjudzanie, tak powinno być podjudzanie, macie w sercach swoich, czyli złe uczucia macie w swoich sercach, to nie przechwalajcie się. Tam nie ma słowa przynajmniej. Tam pisze, to przynajmniej się nie... To nie przechwalajcie się, to rozumiemy. Ale co pisze? I nie kłamcie wbrew prawdzie. Jeśli macie gorzką zazdrość i podjudzanie w sercach waszych, to nie chwalcie się tym, nie ma czym, ale nie kłamcie wbrew prawdzie, czyli co? Nie mówcie, nie róbcie wrażenia, że tego nie macie. Czyli wszystkie, bo jak ja cię kocham, bracie, siostro, jak ja wszystkich kocham, do mikrofonu, ja was wszystkich kocham. No i prawda to, że tak wszystkich kocha, jak się pewne rzeczy weźmie pod uwagę, pewne czyny i działania tej osoby, która tak mówi, że wszystkich kocha, to jakoś nie widać, żeby to miała być prawda. No ale trzeba zrobić dobre wrażenie. Do mikrofonu, publicznie, bardzo łatwo to zrobić, prawda? Bardzo łatwo kocha się wszystkich słowami, szczególnie kiedy się ma mikrofon przed sobą i to idzie w świat. A jak ja robię piękne wrażenie, jakie ja jestem chrześcijaninem rozwiniętym. Nie kłamcie wbrew prawdzie. Kiedykolwiek zapewnimy o miłości, której nie mamy, już kłamiemy. Ostre wymagania dla braci, dlatego chrześcijanie mają ten wyższy poziom, którego Bóg od nas oczekuje. Jak bardzo te wszystkie rzeczy są od złego, od szatana, widać z objawienia 21,8, gdzie jest powiedziane, jakie jest ostateczne miejsce dla tych, którzy kłamią. Wiemy, jakie to jest miejsce. Jezioro ognia i siarki. Także ci, którzy kłamią w taki delikatny sposób, który zdaje się dla nich, że nie jest żadnym kłamstwem. O, powiedziałem tylko, że kocham wszystkich. Jeżeli nie była to prawda, jesteś tak samo kłamcą jak ten, który robi takie wierutne kłamstwa, które nawet prawo świeckie wychwytuje. 21,8, objawienie. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i szyderczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców. Ciekawe, dlaczego jest wszystkich kłamców tutaj, prawda? Nie ma przy wszystkich zabójców, wszystkich przedeczników, tylko wszystkich kłamców. Być może właśnie, żeby objąć także takich delikatnych kłamców, którzy niby nie uchodzą nawet za kłamców w swoim mniemaniu. I wszystkich kłamców będzie jezioro ognia, płonące ogniem i siarką. Wysoki poziom wymagań dla ludu Bożego. Na koniec chciałbym się jeszcze zatrzymać na chwilę, bo to już koniec tego tematu. Nasza mowa taki nie, ale mogłem już tego nie poruszać, ale jeszcze poruszę, bo czas jest taki w miarę dobry, prawda? To chciałbym poruszyć słowa, które mogą się wydawać zagadkowe, związane z naszym tematem. W 2 Koryntów 6,8 Paweł używa, opisując braci, siebie i innych apostołów, i mówi, że jesteśmy jako zwodziciele, a jednak prawdomówni. No i teraz zwodziciel, prawdomówny, dlatego to uznałem, że jak będę miał czas, to jeszcze włączę to do tego wykładu. 2 Koryntów 6,8. No i włączam. To nam zajmie 7 minut. On tutaj mówi, prawda, od wersetu 3. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, wielkiej cierpliwości, uciskach, potrzebach, utrapieniach, chłostach, więzieniach, niepokojach, trudach, tak. I dochodzimy do 8 wersetu. Przez chwałę i hańbę, przez niesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawdziwi, a dosłownie prawdomówni tam jest, prawda? Czyli ci, którzy mówią prawdę, bo tak, a jednak prawdziwi, to tak dziwne, prawdziwi zwodziciel, jeszcze gorzej. Prawdą chodziło o taki, który mówi prawdy. Niby jako zwodziciel, a jednak prawdomówny, prawda? I pojawia się pytanie, jak to jest możliwe? O jakim prawdomównym zwodzicielu tutaj apostoł mówi? Są dwie możliwe interpretacje jego słów, obydwie są prawdziwe. Pierwsza bardzo prosta i bardzo łatwa. Głosząc prawdę, tak bardzo odmienną od błędu, którą nominalnie chrześcijanie wyznają wokół nas, jesteśmy postrzegani jako kto? Jako zwodziciele i fałszywi nauczyciele. Nasz Pan był za takiego uważany. Głosił prawdę, która tak bardzo odstawała od błędów żydostwa, że zwodziciel oszuka, no głosiciel fałszywych nauk. Ukamienować, zabić takiego. Pomimo tego, że podajemy im czystą prawdę, jesteśmy traktowani, postrzegani jako zwodziciele, no i to też jest prawda. Ale prawdopodobnie Paweł miał na myśli także coś głębszego. Dlatego, że widzimy to coś głębszego i tu się temu chwilę temu przy tym zatrzymam. A jaka jest ta druga interpretacja? Z punktu widzenia samej prawdy jako takiej, mijamy się z tą prawdą. A mimo to mówimy prawdę i nie kłamiemy. Czy jest możliwe mijać się z prawdą i mówić jednocześnie prawdę w tym mijaniu? Chodzi tu o taktowne używanie dwuznacznych słów, jeśli na danym etapie przedstawienie pełnej prawdy jest zbyt wczesne. Bo słuchacz nie jest na nią przygotowany. I zrobimy zło, jeżeli podamy tę prawdę zbyt wcześnie. Tutaj posłużę się przykładem pewnego pielgrzyma z Ameryki, któremu kiedyś pozwolono przemawiać na temat wieku tysiąclecia w kościele baptystów. I on tam przemawia. Po 20 minutach przemawiania w kościele baptystów o tysiącleciu przerywa mu ten prezbiter baptystki jego kazanie i mówi, że ty atakujesz kościół baptystki. A ten grzecznie odpowiada, że w żadnym wypadku nic takiego nie robi w tym swoim przemowie. On mówi, tak, ta cytat, wszystko co dotąd powiedziałeś wskazuje, że ty nie wierzysz w piekło. No bo wiadomo, mówiąc o tysiącleciu, to on sobie wyciągnął wnioski, prawda? Mówiąc o tysiącleciu, o powrocie ludzi z grobów i tak dalej, restytucji, no to wywnioskował, że to jest chyba ktoś, kto nie wierzy w piekło, prawda? Więc aż się wyrwał i przerwał. Wiedząc, ten brat, a spierzyłem, wiedząc, że słuchacze nie są gotowi na wyjaśnienie prawdy na temat tego, co jest prawdziwym piekłem, tak? Że przedstawienie tej prawdy byłoby w tej chwili niewskazane, bo mam mówić raz, że on mówił o wieku tysiąclecia, dwa, oni wierzą w to piekło takich wiecznych mąk, no i teraz przedstawienie prawdy na temat tego piekła, tak jak on wierzy, byłoby całkowicie niewskazane i by zrujnowało cały jego cel tutaj bycia, zamienił się w zwodziciela mówiącego prawdę. I mówi do tego, jak temu zarzucił, że ty nie wierzysz w piekło, to on powiedział, co? Ja nie wierzę w piekło? Kto tak ci powiedział? Oczywiście, że wierzę w piekło i wierzę w wieczną karę w piekle. No i teraz co? Nasz pan brat pielgrzym, mówiąc to, mówił prawdę. Ale wiedział, że w ich odbiorze oni zrozumieją to inaczej. Że dla nich piekło to wieczne męki. I on mówiąc tak, postawił się po ich stronie, że wierzy w wieczno mękowe piekło. On wierzył w piekło biblijne. I Brother Johnson pisze, że jeżeli w danym momencie nie możemy podać czystej prawdy, ponieważ spowodowałoby to potknięcie się o tą prawdę. Zauważmy, potknięcie się o prawdę. Można kogoś doprowadzić do upadku prawdą. Jeżeli miałbym kogoś prawdą doprowadzić do upadku z tego powodu, że on nie jest gotowy na przyjęcie tejże prawdy w tym momencie, Baba Johnson mówi, należy używać taktownie dwuznacznych terminów, które w razie, gdy już dojdziemy do momentu, że można prawdę będzie podać całkowicie, będzie można zgodnie z prawdą zinterpretować, że on nie mówił nieprawdy. Ale żeby właśnie nie przerwać kontaktu w rozmowie z prawdą, tak na ile tylko to pozwala pozostawanie w kręgu dwuznacznych słów, które można zinterpretować później zgodnie z prawdą, należy tak mówić. Tak zrobił ten brat. Wiedząc, że jego słowa będą dwuznaczne, że będą inaczej zrozumiane niż on to rozumie, ale nie chciał, żeby ten wykład o tysiącleciu odebrał ten atak tego baptyjskiego prezbitera jako próbę szatana, żeby przerwać mu to, co na temat tysiąclecia on u baptystów opowiadał. I w ten sposób obronił. Oni potem się uspokoili i słuchali dalej tego wykładu o wieku tysiąclecia, prawda? Tyle mógł prawdę im dać, więc na więcej nie byli gotowi. No nasz pan też często odmawiał, prawda? Mam jeszcze wiele mówić, ale... I nie powiedział. Mamy też przykład biblijny takiego zachowania. Paweł, będąc w Atenach na Areopagu, ale nie wtedy, kiedy mówił o nieznanym Bogu, bo gdy mówił o nieznanym Bogu, to uznał, to już było taktowne, ale użył innej metody. Zobaczył ten ołtarz dla nieznanego Boga i uznał, że oni tego Boga nieznanego znają, a nie znają Boga, którego Paweł chce im opowiadać. Wobec tego, od tego, co oni znali, Boga nieznanego, obecnego wśród ich tam szeregu tych bóstw, przeszedł do tego, czego oni nie znają, żeby, to jest takie użycie, tak, to właśnie bardzo dobrze, gdy się komuś głosi prawdę, to wyjść do tego, co jest mu bliskie. Nawet od jego czegoś tam ala błędnego, prawda? I potem pójść dalej, ale żeby nie było, żeby z nieznanego nie prowadzić do kolejnego nieznanego. Nawet bym powiedział, że powiedział jakimś Bogu, którego oni nie słyszeli, a potem o tym Bogu mówi. No to, że oni o Bogu tym nie słyszeli, a potem, kim ten Bóg jest, też dla nich nieznane. Dwie nieznane rzeczy na raz nie da rady. Więc Paweł taktownie punkt zaczepienia szukał i znalazł w tymże posągu. Ale to nie o tym mówię, bo tutaj nie ma naszej zasady. Mam na myśli do odwołania się do jednego z ich własnych poetów greckich. Wiemy, że on taki zrobił w czasie tej przemowy. Do greckiego poety się odwołał. Zobaczmy. Dzieje apostolskie 17:28. I to już bardzo taktownie zrobił, ale dwuznacznie. Zamonił się z wodziciela, wiedząc, że on inaczej to rozumie niż oni, ale wykorzystał to, żeby oni lepiej słuchali prawdy. Nie powiedział wcale nieprawdy. Dzieje 17:28. O, jestem tutaj, tak mamy. Mówił o Bogu, prawda, może o 27 zaczniemy, żeby szukały Boga te narody, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież On jest niedaleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się, mówi o Bogu, i jesteśmy jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. W Nim się żyjemy, w tym Bogu, w Stwórcy całego świata i poruszamy się i jesteśmy jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. I to był cytat. Z Jego bowiem rodu jesteśmy. To był cytat z wiersza poety. Ja poszukałem tego w źródłach tego poety. Chodziło o poetę stoickiego filozofa Aratusa, który żył w latach 315 do 240, oczywiście przed naszą erą. Mieszkał niedaleko Tarsu, być może dlatego Paweł go znał, a być może dlatego znał go, żeby był czytany i dobrze wyszkolony na ówczesne czasy i także czytał pogańskie wiersze. I ten Aratus napisał wiersz na temat Zeusa. Mam ten wierszyk, jest krótki, więc go odczytam. Zacznijmy od Zeusa. Nigdy, ludzie, nie zapominajmy o nim wspomnieć. Wszystkie drogi pełne są Zeusa. A wszystkie rynki pełne ludzkich istot. Morze jest go pełne, tak jak i przystanie. Pod każdym względem wszyscy mamy związek z Zeusem, ponieważ prawdziwie jesteśmy jego rodem. No i Paweł, to znając ten wierszyk, uznał, no to sam można o Bogu powiedzieć. Wszyscy jesteśmy związani z Bogiem, bo jesteśmy jego rodem, bo jesteśmy jego przez niego stworzeni, jego rodem, czy jak gdyby jego dziećmi. Ale właśnie, Grecy wierzyli, że ten Zeus jest ojcem wszystkich ludzi. W co na pewno nie wierzył Paweł. Nawet jeżeli byśmy już pomijali fakt, że oni mieli Zeusa, a Paweł Boga Jehowę, prawda? Ale nawet gdybyśmy podmienili, że wy nazywacie to Zeusem, a dla mnie to jest Bóg Jehowa, to nawet gdybyśmy tą zamianę zrobili, prawda? Zeusa zastąpili Jehową, to i tak Paweł nie wierzył, że Bóg Jehowa jest ojcem wszystkich, że z Niego bowiem wszyscy jesteśmy. Bo jak wiemy, Bóg ze swoich dzieci uważa tylko tych, którzy są w harmonii z Nim. Grzesznik nie jest w harmonii z Bogiem i Bóg się nie przyznaje do grzesznika i absolutnie nie uważa go za swoje dziecko. Bo inaczej oznaczałoby, że jest ojcem grzechu. Grzesznik jest ojcem, ma za ojca szatana, który go do tego grzechu doprowadził i musi zmienić swego pana, swojego właściciela i wrócić do Boga. Jak wróci do harmonii z Bogiem, to będzie jego dzieckiem. Póki co nie jest jego dzieckiem i Paweł o tym doskonale wiedział. No ale przecież nie skłamał tutaj, prawda? Z jego bowiem rodu jesteśmy, Ci myśleli o Zeusie, Paweł myślał o Jehowie, ci myśleli o wszystkich ludziach, że są od tego Zeusa, mają wspólne pochodzenie, że są dziećmi tego Zeusa. Paweł wiedział, że dziećmi Jehowy są tylko ci, którzy są w harmonii z nim, a więc nieliczni w ówczesne czasy. No dzisiaj nawet nieliczni, bo większość wcale do harmonii z Bogiem nie wróciła. Czyli Bóg zastosował tą samą, przepraszam, Paweł zastosował tę samą metodę zwodzenia, ale mówienia prawdziwego. Gdyby później do tych słów miał Paweł powrócić i gdyby miał podać całą prawdę, miałby problemy? Nie, dokładnie to samo. Z jego bowiem rodu jesteśmy. Mógłby powiedzieć o prawdziwym Bogu, nie o Zeusie, i o prawdziwym poświęceniu. Mógłby przejść do poświęcenia, mógłby zachęcić pokazać usprawiedliwienie, poświęcenie, powrót do harmonii z Bogiem. Takie zwodzenie jest właściwe, jeżeli to, co się powie, można zgodnie z prawdą wyjaśnić. Nawet jeżeli podanie takiego wyjaśnienia nie jest możliwe w danej chwili, tak jak mówiłem, z powodu szkody, jaką mogłoby wyrządzić słabym i błądzącym. Szatan tak bardzo zaślepił ludzkie umysły, że podanie pełnej prawdy na pewne tematy zatwardziłoby ich przeciwko tej prawdzie z powodu błędu, pod jakim się, w jakim tkwią, w jakim się znajdują. Ich wiara w ten błąd doprowadziłaby do zatwardzenia ich serca na przyjęcie prawdy. Taki jest smutny stan rzeczywistości. Taki jest smutny stan tych opanowanych przez błąd. Błąd, wiara w ten błąd prowadzi takiego, który w ten błąd wierzy, do zatwardzenia przeciwko prawdzie. Dlatego też podanie prawdy w takim przypadku byłoby niewskazane. To jest to tak zwany zbyt mocny pokarm, który zniszczy, zabije, a nie pomoże. I byłby na rękę szatanowi, bo szatanowi w to mi graj. Bo podałeś taki mocny pokarm i oni w tej chwili już nigdy nie przyjmą prawdy. Już są załatwieni. Mam z głowy. Bo nietaktownie podałeś im zbyt mocny pokarm. Prawdą doprowadziłeś ich do potknięcia. W rezultacie oni już jej nie przyjmą, w tym życiu przynajmniej, na pewno już jej nie przyjmą. Taki jest okropny wpływ błędu na umysł człowieka. By go usunąć, trzeba bardzo taktownie podawać odnośną prawdę. Dlatego takt w głoszeniu prawdy jest ważniejszy od samego głoszenia prawdy. Bo głoszenie prawdy, bez nieumiejętne głoszenie prawdy, robi spustoszenie i robi krzywdę tym, którym naprawdę głosimy. Zatwardza ich przeciwko prawdzie i sprawia, że jeszcze trudniej będzie im tę prawdę przyjąć w przyszłości. Więc lepiej im tę prawdę nie podawać wcale. Zamiast zatwardzić ich prawdą i pogorszyć ich warunki poznania tejże prawdy kiedyś w przyszłości. I tak mój temat. Tak mój temat o naszej mowie tak czy nie dobiega końca. Mam nadzieję, że te słowa naszego Pana są dzięki temu dla nas jaśniejsze. Niech mowa wasza będzie tak, nie, nie, a co ponad to, co jeśli coś więcej będzie już niż tylko tak, nie, nawet jeżeli właśnie takie drobne rzeczy jak zrobienie wrażenia na kimś, wprowadzenie lekko w błąd tego kogoś, żebyś odniósł jakąś korzyść, której w przeciwnym wypadku byś nie odniósł, nie potrzeba ozdobnych mów, słodkich cukiereczków, prawda, w mowie naszej, żeby się komuś przypodobać, przylizać, tak brzydko powiem. Mamy być jako szczerzy chrześcijanie tak, jest tak, nie jest nie, dziękuję, to wszystko, co mam do powiedzenia i nie kreuję rzeczywistości, nie urabiam jej jak plasteliny moimi słowami, które często właśnie byłyby od złego, bo wykraczałyby poza to tak, albo poza to nie. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.